Globalizacja według Stiglitza – zdrada umowy społecznej. Globalizacja jest jednym z tych zjawisk, które obiecują raj, niosąc jednocześnie widmo piekła. Z jednej strony jawi się jako zwieńczenie cywilizacyjnego postępu, obietnica świata bez barier, zjednoczonego wspólnym rytmem technologii i ekonomii. Z drugiej jednak, dla milionów ludzi, stała się synonimem chaosu, utraty poczucia bezpieczeństwa i pogłębiającej się przepaści między bogatymi a biednymi. Joseph Stiglitz, noblista i człowiek, który obserwował globalną transformację z samego jej epicentrum, w swojej pracy kreśli obraz pełen pęknięć i napięć. Ukazuje, jak światowy porządek ekonomiczny zdominowany przez potężne instytucje uległ wypaczeniu, zdradzając ideał powszechnego dobrobytu. Stiglitz nie pisze z perspektywy chłodnego akademika, lecz zaangażowanego świadka. Jako doradca prezydenta Clintona i główny ekonomista Banku Światowego, widział z bliska, jak wdrażane reformy wpływają na losy całych narodów. Jego książka nie jest zatem beznamiętną analizą statystyczną. To świadectwo praktyka, który na własne oczy oglądał ludzkie dramaty zrodzone z błędnie zastosowanych recept ekonomicznych. W tym sensie dzieło Stiglitza ma charakter głębokiej, intelektualnej autokorekty. Autor przyznaje, że doświadczenia takie jak rosyjska transformacja czy kryzys azjatycki zmusiły go do rewizji poglądów, czyniąc go sceptykiem wobec dogmatów wolnorynkowej ortodoksji. Autor z całą mocą podkreśla, że problemem nie jest sam proces globalizacji, rozumiany jako naturalna intensyfikacja światowych powiązań, lecz sposób, w jaki został on zawłaszczony i zinstrumentalizowany przez międzynarodowe instytucje, z Międzynarodowym Funduszem Walutowym na czele. W centrum jego oskarżeń stoi właśnie ta instytucja. Jej pierwotna misja, zrodzona w keynesowskim duchu po II wojnie światowej, polegała na dbaniu o stabilność i niesieniu pomocy. Miał to być lekarz globalnego systemu finansowego. Jednak w kolejnych dekadach, zdaniem Stiglitza, lekarz przeistoczył się w strażnika dogmatycznego liberalizmu. Pod pretekstem pomocy narzucał krajom rozwijającym się gotowy pakiet reform, znany jako konsensus waszyngtoński. Była to terapia szokowa, obejmująca restrykcje budżetowe, gwałtowną liberalizację handlu i rynków kapitałowych oraz masową prywatyzację. Co więcej, decyzje o losach milionów ludzi zapadały za zamkniętymi drzwiami, bez jakichkolwiek konsultacji ze społeczeństwami, których miały dotyczyć. Stiglitz sugeruje, że instytucja ta była niepokojąco blisko związana z interesami Wall Street, a nie z misją służenia dobru wspólnemu. Strategia konsensusu waszyngtońskiego, jak dowodzi noblista, była nie tylko teoretycznym błędem, ale i niszczycielską praktyką. Narzucanie oszczędności w samym środku kryzysu było jak gaszenie pożaru benzyną, zamiast przezwyciężać recesję, tylko ją pogłębiało. Podnoszenie stóp procentowych, mające rzekomo stabilizować walutę, w rzeczywistości dusiło zadłużone przedsiębiorstwa, prowadząc je do bankructwa i generując falę bezrobocia. Z kolei liberalizacja przepływów kapitałowych otwierała drzwi dla tzw. gorących pieniędzy, spekulacyjnego kapitału, który napływał w poszukiwaniu szybkich zysków i odpływał przy najmniejszym wahaniu, zostawiając za sobą zgliszcza. Nigdzie indziej wielka narracja globalizacji w wydaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie upadła tak spektakularnie jak na gruzach Związku Radzieckiego. Zastosowana tam terapia szokowa była niczym brutalna operacja bez znieczulenia. Natychmiastowa liberalizacja cen, gwałtowne otwarcie na światowy kapitał i błyskawiczna wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Rezultatem okazał się społeczny kataklizm. Hiperinflacja, która wymazała oszczędności milionów, masowa grabież majątku narodowego przez garstkę oligarchów oraz gwałtowny wzrost ubóstwa. Prywatyzacja w rosyjskim wydaniu nie stworzyła ani klasy przedsiębiorców, ani nowoczesnej gospodarki. Była raczej, jak pisał Zygmunt Bauman, przykładem grabieży w biały dzień. Inny, lecz równie pouczający rozdział, stanowiła historia kryzysu azjatyckiego z 1997 roku. Kraje takie jak Korea Południowa czy Tajlandia swój imponujący wzrost zawdzięczały nie ślepemu posłuszeństwu wobec Waszyngtonu, lecz świadomej strategii łączącej interwencjonizm z ostrożną liberalizacją. Iskrą zapalną okazał się gwałtowny odpływ kapitału spekulacyjnego, jednak kuracja zalecona przez fundusz, zamiast łagodzić skutki, jedynie je pogłębiła. W tym dramacie wyróżniła się Malezja, która odrzuciła zalecenia i wbrew dogmatom wprowadziła kontrolę kapitału, wychodząc z kryzysu najmniej poturbowana. Na tle tych katastrof historia Chin jawi się jako niemal heretycka alternatywa. Od końca lat 70. Pekin konsekwentnie opierał się pokusie gwałtownej liberalizacji, zachowując silną strategiczną rolę państwa. Zmiany wprowadzano powoli, pilnując, by transformacja nie stała się synonimem masowego bezrobocia. Podobnie polska transformacja, choć w publicznej narracji plan Balcerowicza urósł do rangi symbolu radykalizmu, w praktyce zawierała liczne elementy gradualizmu. To właśnie ta rozwaga, w połączeniu z utrzymaniem kluczowych świadczeń socjalnych, pozwoliła uniknąć społecznej zapaści na miarę tej, którą poniosła Rosja. Te przykłady dowodzą, że alternatywne strategie były nie tylko możliwe, ale i skuteczniejsze. Stiglitz uderza tym samym w samo serce filozofii Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zarzuca mu, że w imię nienaruszalności zobowiązań finansowych był gotów podrzeć na strzępy o wiele ważniejszą umowę społeczną. Ta umowa, w jego interpretacji, to fundamentalny pakt, w którym biedni mają prawo uczestniczyć w zyskach w czasach prosperity, a bogaci obowiązek ponoszenia ciężarów w momentach kryzysu. Tymczasem polityka funduszu odwróciła tę logikę o 180 stopni. Koncentrowała się na ratowaniu wierzycieli i sprawiała, że to najubożsi płacili najwyższą cenę, podczas gdy zagraniczni inwestorzy byli chronieni przed stratami. Czy można mierzyć postęp wyłącznie wskaźnikiem wzrostu produktu krajowego brutto, gdy na dnie tego wzrostu leżą zniszczone życiorysy? Czy można mówić o sukcesie, gdy prywatyzacja pozostawia ludzi bez środków do życia? Bezrobocie to nie tylko statystyka, to poczucie wyobcowania, lęk i ból, którego nie odnotowuje żaden wykres. W neoklasycznych modelach jest ono zaledwie przejściowym zaburzeniem, lecz w realnym życiu oznacza głębokie rany psychiczne i kulturowe. Niepewność jutra rodzi stres, choroby i erozję więzi rodzinnych. W wielu krajach kryzysy zmuszały rodziców do wycofywania dzieci ze szkół, co w praktyce przekreślało szanse rozwojowe całego pokolenia. Jednym z najgłębszych spostrzeżeń Stiglitza jest wskazanie na fundamentalną lukę w architekturze globalizacji. Brak międzynarodowych odpowiedników dla rozwiązań prawnych, które na poziomie krajowym uznajemy za oczywistość. W każdej dojrzałej gospodarce istnieją przecież procedury upadłościowe. Mechanizmy pozwalające niewypłacalnemu przedsiębiorstwu na restrukturyzację i ochronę przed wierzycielami. Nie traktuje się ich jako zamachu na świętość kontraktu, lecz przeciwnie, jako jej logiczne dopełnienie. Skoro bowiem ryzyko jest wpisane w samą naturę kredytu, odpowiedzialny system prawny musi przewidzieć, co stanie się, gdy to ryzyko przybierze realny kształt. Stiglitz postuluje zatem przeniesienie tej logiki na poziom międzynarodowy. Jego koncepcja, inspirowana amerykańskim prawem, miała stać się tarczą dla krajów pogrążonych w kryzysie zadłużeniowym. Chodziło o to, by zamiast wymuszać spłatę długu za wszelką cenę, nawet cenę społecznej katastrofy, umożliwić państwom moratorium i uporządkowaną restrukturyzację zobowiązań. Takie rozwiązanie chroniłoby je przed spiralą recesji, pozwalając skupić siły na odbudowie. W tym sensie Stiglitz wprost kwestionuje dogmat świętości umowy kredytowej, przypominając, że bankructwo nie jest jej złamaniem, lecz integralną częścią przewidzianą w systemie prawnym. Propozycje Stiglitza należy czytać szerzej, nie jako techniczne recepty, lecz jako wyraz głębokiej refleksji nad kondycją globalnego ładu. Jego myśl wyrasta z ekonomii informacji, dziedziny, którą współtworzył. Kluczowe jest tu zrozumienie, że rynki nigdy nie działają w warunkach doskonałej wiedzy. Asymetria informacji prowadzi do ich nieuchronnej zawodności. Polityka funduszu, ignorując te fundamentalne prawidła, tak często przynosiła skutki odwrotne do zamierzonych. Ten wymiar ekonomiczny nierozerwalnie splata się z konsekwencjami społecznymi i filozoficznymi. Krytyka Stiglitza wpisuje się w szerszą tradycję. Zygmunt Bauman trafnie zauważył, że globalizacja rozdzieliła los kapitału i los pracy. Kapitał stał się wolny, mobilny i ponadnarodowy, podczas gdy praca pozostała uwięziona lokalnie, a przez to bezbronna. Z kolei John Rawls w swojej teorii sprawiedliwości argumentował, że instytucje muszą być ukształtowane tak, aby największe korzyści odnosiły osoby najmniej uprzywilejowane. W tym sensie postulaty Stiglitza, by uczynić globalizację bardziej probiedną, są praktycznym wcieleniem tej zasady. Książka Stiglitza to intelektualny manifest w obronie fundamentalnej idei, że gospodarka ma służyć ludziom, a nie odwrotnie. To krzyk człowieka, który widział z bliska, jak system, który miał ratować, pożerał tych, których miał chronić. Nie jestem przeciwnikiem globalizacji, zastrzega Stiglitz. Jestem przeciwnikiem tego, jak była zarządzana. To rozróżnienie nie jest semantyczną sztuczką, lecz moralnym imperatywem. Czy w pogoni za globalną efektywnością nie zgubiliśmy z oczu elementarnej ludzkiej godności? Czy system, który miał nas wyzwolić, nie stał się nowym więzieniem, w którym liczą się tylko zyski, a nie los człowieka? Stiglitz nie nawołuje do zburzenia systemu. On uczy, jak uczynić go ludzkim, niech rynki służą ludziom, a nie ludzie rynkom. Jego apel o nowy ład nie jest rewolucyjny, jest cywilizacyjny. To wezwanie, by w centrum każdej polityki gospodarczej na nowo postawić godność pracy, siłę wspólnoty i sens solidarności. Zamiast narzucać krajom jeden uniwersalny model reform, należy uznać pluralizm dróg rozwojowych. Zamiast stawiać na piedestale interesy wierzycieli, należy chronić dobro wspólne. Globalizacja znalazła się na rozdrożu. Albo zostanie poddana głębokim reformom, które uczynią ją bardziej ludzką, albo stanie się permanentnym źródłem kryzysów i społecznych napięć. Bo, jak pisze Stiglitz, jeśli globalizacja ma przynieść korzyści, musi być dla ludzi, a nie dla kapitału. W imieniu Fundacji Dobre Państwo i Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawodowych Wbrew dodajmy, jeśli cywilizacja ma przetrwać, musi mieć serce. Wrażliwość nie skrywa się w bilansie. Serca poszukujmy w człowieku, czyli w sobie samym.